Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście profesor Piotr Dominiak, ekonomista, wykładowca akademicki, Mikołaj Lipiński, członek zarządu Black Partners, Krzysztof Szóstka, prezes Metal Poland. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rafał Trzaskowski z wynikiem 31,6% głosów na razie. Karol Nawrocki 29,54%. To wyniki podane o której? O 9.51. Wszystkie głosy policzono już za granicą, na statkach, platformach oraz w kilku województwach. Na polu bitwy jednym słowem zostaje dwóch kandydatów, czego się spodziewano. Obiecują różne rzeczy, ale na początek, co prezydent może zrobić w dziedzinie gospodarki? Bo tak naprawdę wszyscy kandydaci i do tej pory jeszcze dwie kandydatki mogli obiecywać tak naprawdę gruszki na wierzbie, jeśli chodzi o gospodarkę i jak najbardziej niestworzone rzeczy. Kwestia, co oni z tych jakichkolwiek rzeczy gospodarczo mogą zrobić, jakie mają możliwości jako prezydent, czy w ogóle urząd prezydenta, osoba na urzędzie prezydenta, co może zdziałać w dziedzinie gospodarki?
No, pewnie niewiele. Znaczy, ja przyznaję, że jechając tutaj do radia, włączyłem sobie czata GPT i trochę z nim porozmawiałem, co Andrzej Duda zrobił przez ostatnie dwie kadencje w kwestiach gospodarki. Poprosiłem o porównanie takie tego, co obiecywał, a co zostało wdrożone. To został wdrożony tylko fundusz kościelny, medyczny, na jakieś 4 miliardy złotych i obniżony wiek emerytalny. To jest faktycznie zmiana, która weszła w życie. I koniec. Więc jak na 10 lat rządów, to powiedziałbym delikatnie ujmując, że niewiele. I mam wrażenie, że tutaj będzie podobnie. W kwestiach gospodarki nic się nie wydarzy.
Nie, ja też tak myślę, że pole manewru prezydenta jest niewielkie. On nie będzie przejawiał jakichś większych inicjatyw. Jeżeli w drugiej turze wygra Rafał Trzaskowski, no to pewnie będzie wspierał to, co przejdzie przez rząd i parlament. Natomiast jeśli wygra Nawrocki, to będzie to wszystko wrzucał do kosza. I to jest groźne dla gospodarki, że nawet sensowne takie inicjatywy, które pod którymi pewnie większość z nas by się podpisała, to pewnie będą wetowane, no bo taka jest logika polityczna naszej sceny.
Krzysztof Szóstka.
Tutaj tak, no tylko dodam tyle, że oczywiście każdy z prezydentów ma swoich doradców w sferze ekonomii, gospodarki, natomiast, tak jak tutaj też pan profesor wspomniał, jeżeli no, wygra Rafał Trzaskowski, można liczyć na to, że będzie gospodarka z rządem wspólnie i z prezydentem się rozwijać, a jeżeli tutaj przejdzie kandydat pan Nawrocki, więc tutaj można liczyć na to, że mogą być to problemy. I tutaj myślę, że czas najwyższy zastanowić się, czy Polska, wszyscy powinniśmy się zastanowić, chcemy się rozwijać, czy tutaj będziemy znowu dążyli może do jakiejś stagnacji, więc
i czeka nas 2 lata kłótni.
Na przykład, co dla gospodarki, dla naszego kraju nie będzie żadnym dobrym rozwiązaniem. Także tutaj, no wiadomo, prezydent może mieć inicjatywy, ale zawsze te inicjatywy muszą być poparte współpracą z rządem.
I z parlamentem.
Tak.
Czyli tutaj rzeczywiście z tych rzeczy, o których wspominają kandydaci, to nie wszystko da się zrobić tak, jak panowie mówią. Prezydent ma inicjatywę ustawodawczą, ale musi mieć wystarczające poparcie, żeby ta inicjatywa przeszła, czyli parlament musi to przegłosować. A z drugiej strony no wiemy, jak można korzystać z instytucji weta i ile to może robić problemów. Do tego dochodzi jeszcze współpraca z Unią Europejską i przyszłość środków, jakie możemy otrzymywać z Unii Europejskiej. To też jest ważne dla naszej gospodarki.
Znaczy, Karol Nawrocki właściwie chyba nie ma żadnych jasnych poglądów gospodarczych. Przynajmniej ja tego...
Znaczy, chyba nie swoich.
Na swój, no mówię, tak, o jego własnych poglądach. Będzie musiał polegać na doradcach. Kto tam się dorwie do jego ucha w razie zwycięstwa, no to będzie decydował o jego polityce, ale no nie, ja w przypadku, w takim scenariuszu nie widziałbym optymizmu dla rozwoju gospodarczego.
Znaczy, tutaj bardzo ciężko uwierzyć w to, że jest pan Nawrocki kandydatem obywatelskim. No. Jednak jest bardzo mocno powiązany z Prawem i Sprawiedliwością, więc tutaj no jakby no, nie będzie konsensusu.
No bo nie ma własnego zaplecza.
Zgadza się. Prawda, także także tutaj no, gospodarka w Polsce no, może ulec, krótko mówiąc, przyhamowaniu dość mocnemu.
No jak już jesteśmy przy panu Karolu Nawrockim, mnie zaintrygowała jedna rzecz z jego programu gospodarczego, a mianowicie zapowiada obniżenie cen energii elektrycznej o 33% w ciągu 100 dni od objęcia urzędu. Panu
trochę jak Donald
to możliwe?
Trump.
No tak, już wiadomo, że nie.
I chyba w tym jest trochę, znaczy z mojej strony taki jest problem, że my jako społeczeństwo tego słuchamy. No tak, tak powinno być. Dobrze mówi chłop, tak, będę na niego głosował. Ale nikt nie bierze jakiejkolwiek nawet pobieżnej analizy, czy to w ogóle...
Czy to jest realne,
czy to ma rację bytu, czy to przejdzie.
I co z tego wyniknie.
Totalnie. No dobrze mówi, niech będzie taniej, tak. A bogaci niech płacą więcej i tak dalej.
No i kwestia właśnie współpracy z Unią Europejską. Jak tutaj się rysuje nasza przyszłość gospodarcza ze względu na jednego bądź drugiego kandydata, który wygra wybory prezydenckie, co się pewnie rozstrzygnie bardzo minimalną różnicą głosów za 2 tygodnie.
No, to jest dosyć proste. Znaczy, jeżeli wygra pan Karol Nawrocki, to nasza współpraca z Węgrami się poprawi, a jeżeli wygra Rafał
Trzaskowski... Będzie wino węgierskie.
Tak, to poprawi się współpraca z Niemcami, Francją, Hiszpanią i tak dalej. Więc to jest prosty wybór, myślę.
Tak, i z Unii na pewno będzie dobra współpraca z Unią jako instytucją.
Dla przedsiębiorców, z punktu widzenia przedsiębiorców?
Znaczy, no z tych wszystkich obrazów, jakie widzieliśmy w tej całej kampanii, no to tutaj pan Karol Nawrocki postawił na sojusz amerykański, o czym wszyscy wiemy, że i tak on zawsze był, będzie, więc tutaj nikt nic otwórczego nowego nie wskazał. Troszkę możemy ucierpieć na relacjach europejskich. Jednak Rafał Trzaskowski, on tutaj widać jest takim politykiem taki z krwi i kości z Europy, więc myślę, że mógłby bardzo dobrze reprezentować Polskę. Pan Karol Nawrocki bardzo mocno stawia na Polskę, tu Polska i tak dalej, i tak dalej. Już nie będę tu przytaczał zdań z kampanii, więc jakby wydaje mi się, że szerszy obraz jest bardziej potrzebny niż takie stawianie się tutaj w roli, że my będziemy najsilniejsi, najmocniejsi. Jesteśmy zbyt mocno w Europie zakorzenieni jako całej Europie, gospodarczo, mentalnie, więc tutaj nie ma co się próbować odgradzać murami, tylko myślę, że tu trzeba szerzej na to spojrzeć gospodarczo.
No i a propos gospodarki, to sprawdźmy, jak wygląda sytuacja na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, a tutaj od rana czerwono. Główny indeks WIG minus 1,5% w dół, WIG 20 1,2% w dół, WIG 20 futures 1,24% w dół. Generalnie wszystkie SWIG, MWIG też w dół, tak około 0,5%. Tak, jak to nam wróży na przyszłość.
I złotówka w dół.
I złotówka w dół, chociaż no, jeśli chodzi o dolara, względem dolara się umocniliśmy, bo byliśmy już powyżej 3 zł 80 groszy, teraz 3,79. Euro 4,27.
Złotówka jest trochę trudniejsza do porównywania, tak, bo my jesteśmy po prostu elementem koszyka europejskiego dla globalnych graczy, więc jakby tak nie do końca patrzą nasze wybory prezydenckie. Natomiast no, nie ma co ukrywać. Znaczy, i poglądy pana Nawrockiego i później dalej skrajnej prawicy, która jest jego silnym zapleczem w drugiej turze, no to są poglądy raczej antyunijne i no bardzo negatywnie to będzie wpływać na warszawską i giełdę, i gospodarkę, no nie ukrywajmy.
A patrząc trochę dalej w kierunku wyborów parlamentarnych, czego my się tutaj możemy spodziewać, jeśli chodzi o oczekiwania wyborców. No, zostańmy przy tych gospodarczych, ponieważ to jest program gospodarczy, ale biorąc pod uwagę sam wynik pierwszej tury wyborów innych kandydatów. No i tutaj mam na myśli, z jednej strony no, wyglądało całkiem nieźle, jeśli chodzi o wynik Lewicy, a z kolei pan Braun chyba bardzo zaskoczył. I za tym idą też konkretne kwestie związane z gospodarką.
No idą pewnie tak i rzeczywiście to będzie rzutowało na wybory parlamentarne za 2 lata. Myślę, że na pewno prawica się umocniła, nawet w przypadku porażki Nawrockiego będzie może nawet bardziej zjednoczona niż jest. Możemy się martwić tym, że 10 lat temu Pan Braun miał 0,85% poparcia, teraz ma prawie 7, tak, pod 7%.
Tak, z 9,36-34.
No właśnie. No to jest smutne. To jest smutne. Ale myślę, że no będzie musiał na pewno i rząd Donalda Tuska, i cała koalicja na pewno się mocniej zjednoczyć, zintegrować i wprowadzać jakieś zmiany, które będą spektakularne, bo...
I pokazać jedność krajowi.
I pokazać jedność, bo tego brakuje, tak? Tego w tej chwili brakuje. To chyba jest powód takiego zmęczenia czy zniechęcenia do rządzących.
Znaczy, ja mam stolicę gospodarcza. Ja też jakby mam takie wrażenie niestety, że poziom edukacji ekonomicznej w naszym kraju jest na wybitnie niskim niestety, nad czym ubolewam, poziomie. I ludzie często po prostu łapią slogany, nie zastanawiając się w ogóle nad tym, co ci kandydaci mówią, czy coś jest realne, czy nie, czy coś jest dobre, czy nie. Nie potrafią tego ocenić. Znaczy, ja też nie potrafię ocenić wielu rzeczy, nie wiem, w medycynie czy w fizyce, tylko wtedy nie łapię się sloganów i tego nie słucham, a gospodarka, niestety ludzie głosują portfelem, no.
No, ale to nie tylko u nas.
Nie, oczywiście, że nie, oczywiście, że nie.
Tak, bo patrzmy na Stany Zjednoczone, tak. Popatrzmy na wiele innych krajów, tak? No to jest oczywiście minus, no.
Na pewno grupa wyborców pana Brauna czy pana Mencena, myślę, że można by było się zastanowić, jakie treści do tych ludzi docierają, jak z tymi ludźmi ewentualnie rozmawiać, tak, jakich, to są właśnie, te wyniki pokazują, jak bardzo mamy różne społeczeństwo w naszym kraju. No i tutaj, tak jak było wspomniane, no jednak powinniśmy dążyć do tego, takiej konsolidacji, do takiego zrozumienia właśnie, czym jest gospodarka, czym jest ekonomia, co z czego się bierze, bo tak jak tutaj wcześniej zauważyliśmy, hasło pod tytułem obniżymy prąd o 33%, tylko co dalej i z czego i w ogóle, tak? Także tutaj myślę, że edukacja ekonomiczna powinna się zaczynać w szkole podstawowej, nie wiem, 7-8 klasa, powinniśmy dzieci uczyć, na czym polega to wszystko, dlaczego płacimy takie podatki, a nie inne, dlaczego nas państwo finansuje w ten, a nie inny sposób. Można, już dzisiaj można docierać do młodzieży za pomocą infografik, bo tak do nich się dociera. Więc jeżeli my nie zadbamy o to, że w sferze mediów społecznościowych nie będziemy korzystać z tego, żeby edukować młodzież ekonomicznie, no to potem będziemy mieli takich wyborców, którzy będą myśleli, że państwo za nich wszystko załatwi i wszystko im da. Więc tutaj możemy mieć też duże pole do zastanowienia, co dalej.
Ja myślę tak, że to jest pewien paradoks, tak, bo no, poglądy Mencena, poglądy gospodarcze są typowo liberalne.
Bardzo liberalne,
tak? Więc ci ludzie, którzy głosowali na niego z tego powodu, że podobają im się te poglądy, no, nie powinni głosować na Nawrockiego, bo to, ta część prawicy no, nie ma poglądów liberalnych. Zdecydowanie nie, prawda? Natomiast no, jest tyle paradoksów w tym, na tej naszej scenie, że trudno powiedzieć, na ile właśnie ta świadomość, bo to ci, którzy głosowali na Mencena, to musieliby sobie powiedzieć, dlaczego? Dlaczego na niego głosuje?
Bo fajnie mówi, bo jeździ hulajnogą.
No tak, jeździ hulajnogą, fajnie. No i wtedy to jest bardzo mobilny elektorat, tak? Natomiast ci świadomi tego, że to jest liberał, no to im będzie na pewno bliżej do Trzaskowskiego, tylko ilu ich jest?
No i głos od słuchaczy. Nawrocki tak obniży ceny prądu, jak obecny rząd 100 konkretów na 100 dni. I tutaj chyba zakończymy tę część dyskusji. Profesor Piotr Dominiak, Mikołaj Lipiński, Krzysztof Szóstka, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio przypomnę goście: profesor Piotr Dominiak, ekonomista, wykładowca akademicki, Mikołaj Lipiński, członek zarządu Black Partners, Krzysztof Szóstka, prezes Metal Poland. I wracamy do dyskusji. Polskie przedsiębiorstwa działające w tak zwanych wrażliwych sektorach mają być bezterminowo chronione przed niekontrolowanymi przejęciami przez podmioty z państw spoza Unii Europejskiej, spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz OECD. Tak przewiduje opublikowany w piątek projekt nowelizacji ustawy. No i ta nowela przewiduje, że kontrola inwestycji zagranicznych uregulowana dotąd jako działanie tymczasowe, bo na czas COVID-u została uchwalona, żeby inne podmioty nie mogły przejmować firm, które z powodu COVID-u mogły chwilowo mieć problemy, no, stanie się rozwiązaniem obowiązującym bezterminowo. No to chciałam panów zapytać, co właściwie to wrogie przejęcie oznacza i jakie może być skutki, no i wady i zalety takiego bezterminowej ochrony firm w Polsce.
To znaczy, wydaje mi się, że mamy tutaj dwa
aspekty. Mikołaj Lipiński.
Pierwszych wrogich przejęć na polskim rynku nie ma prawie wcale, bo wrogie przejęcie co do zasady dotyczy spółki, która jest notowana na giełdzie, więc może sobie dowolnie kupować akcje. Później się robi jakieś tam wyzwania, jak są określone progi i się trochę wrogo przyjmuje firmę i jakby trochę wygląda na skalę naszej giełdy papierów wartościowych, tego nie ma dużo. Natomiast co do tej ustawy i trochę przedłużenia tej ustawy covidowej, to jest trochę ochrona polskiego rynku przed nawet nie wrogim przejęciem danej firmy, tylko wrogim przejęciem wpływu na dany sektor przez inwestorów zagranicznych, pewnie bardziej z krajów na mniej przychylnych, bym powiedział.
Wschodu, bądźmy
szczerzy. Jakby ja postrzegam to raczej pozytywnie, czy znaczy dzisiaj już tak jest, znaczy, że bardzo wiele transakcji kupna-sprzedaży firmy wymaga jakiejś zgody UOKiK-u. Teraz to przejdzie do ministra, więc być może jakby ta procedura się trochę wydłuży, no bo UOKiK jednak jest w tym wprawiony, ma już swoje procedury, ma ludzi, ma know-how. Natomiast to się już dzieje i jakby nie ma z tym wielkiego problemu. To czasami tylko wpływa na czas faktycznie, bo jakby potrzeba, kupując jakąś firmę, albo są określone progi, jakby etc., jakby nie jest to istotne, jakby potrzeba mieć zgodę UOKiK-u i ta zgoda czasami trwa. Teraz może to trwać trochę dłużej. Wydaje mi się, to jest chyba jedno z większych zagrożeń tutaj. Natomiast co do zasady, tak, chrońmy się przed wpływami ze wschodu.
Mhm. Panów zdaniem?
No tutaj
Krzysztof Szóstka.
Ważnym jest, żeby chronić nasze firmy, naszą myśl technologiczną. Oczywiście powinniśmy dopuszczać inwestorów, ale w takim zakresie, gdzie to my mamy dalej tą kontrolę. Tak? Czyli żeby nie dochodziło do takich sytuacji jak w przeszłości, gdzie mamy polską dużą firmę i nie mamy ewentualnego prawa głosu w zmianach, w restrukturyzacjach i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj ta ustawa dobrze, że jest w ogóle, że jest bezterminowa. To daje nam duże pole do tego, żebyśmy dalej dbali o te sektory newralgiczne, czy to zbrojeniowe, czy energetyczne.
Czy żywieniowe?
Żywieniowe, oczywiście, tak. I tutaj, tak jak mówię, ważne są wspólne przedsięwzięcia, dopuszczanie kapitału zagranicznego, dopuszczanie tej technologii z zewnątrz. Natomiast, no tak jak wiemy, napór z wschodniej części globu azjatycki jest bardzo silny, więc tutaj musimy bardzo mocno zabezpieczyć własne interesy. No i też tutaj mamy też nacisk z drugiej strony, więc jakby no to leży w naszym interesie, żebyśmy tutaj zabiegali dość mocno o to.
No pełna zgoda z moimi profesor przedmówcami. Piotr Dominiak. To nie oznacza, że właśnie odcięcia od dopływu kapitału zagranicznego. I to nawet nie wydaje mi się, że to nie będzie ochrona firmy jako pojedynczych podmiotów, ale ochrona naszego rynku czy pewnych sektorów przed nadmiernym wpływem podmiotów, które mogą być sterowane jakimiś interesami, które niekoniecznie są zbieżne z naszymi. Także tak, to jest, ja uważam, że to jest dobry kierunek.
Nie zachwieje atrakcyjnością inwestycyjną naszego kraju?
Nie powinno.
Znaczy, nie sądzę.
10 lat temu mówiliśmy, że kapitał nie ma narodowości. Dzisiaj wiemy, że ma. Tak. I może być to dobra i zła narodowość.
I jest związany z bezpieczeństwem.
Absolutnie. Tak. Nawet w takim sektorze jak spożywka.
Tak. Świat się podzielił, tak, jest mnóstwo konfliktów i te konflikty również na gospodarkę się przenoszą.
No to które firmy panów zdaniem albo właśnie sektory gospodarki powinny być tak najbardziej chronione? No tutaj już energetyka mówiliśmy.
To jest jasne, jakby sektor energetyczny, tak. Paliwowy, zbrojenia, wszystko związane z obronnością, telekomunikacja, tak samo cyberbezpieczeństwo, więc jakieś rozwiązania IT też z całą pewnością. Nawet takie firmy jak Komarch na przykład, tak. Jakby, żeby już podać konkretną nazwę, która jakby dostarcza rozwiązania dla setek tysięcy firm w Polsce, więc wrogie przejęcie takiej firmy może zdecydowanie wpłynąć później na działanie setek tysięcy innych firm.
Tak,
sektor spożywczy, nie wiem, wyobrażam sobie, że ktoś by nie chciał przejąć Mlekowite, największą polską mleczarnię.
No
i
tak.
Wpłynie później zdecydowanie na dostępność tego mleka, na ceny mleka. Nie będzie go interesowało w ogóle zysk ekonomiczny, tylko wpływ na destabilizację kraju. Więc absolutnie tych sektorów można pewnie mnożyć.
Bo mówiąc o wrogich przejęciach, my tutaj i o ochronie przed wrogim przejęciem, my tutaj zazwyczaj myślimy o firmach publicznych. Ustawa będzie dotyczyła także firm prywatnych, tych, które robią coś bardzo właśnie z punktu widzenia też bezpieczeństwa naszego kraju, czy to żywnościowego, czy energetycznego, czy tutaj, jak panowie stwierdzili, komunikacji, cyberbezpieczeństwa. To jest niezwykle ważne, żebyśmy się czuli po prostu bezpiecznie, mieli co jeść, mieli przy czym poczytać, no może nie gazetę, bo gazet już nie czytamy, ale nawet żeby tego laptopa włączyć,
mediowy,
bo jak prądu nie będzie,
tak samo,
to...
No, nie chciałbym, żeby rynek mediowy w Polsce był kontrolowany przez kapitał ze wschodu. No.
Dokładnie tak. Zmieniamy temat trochę. Wygodny i szybki dostęp do informacji o składkach zgromadzonych w ZUS oraz o prognozowanej emeryturze, ale także informacje o środkach zgromadzonych w innych produktach emerytalnych, takich jak IKE, IKZE, fundusze emerytalne. To wszystko będzie dostępne w jednym miejscu w aplikacji M-Obywatel, która się cały czas rozwija mocno. Napisał na portalu X przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek. Nowa funkcjonalność, kolejna nowa ma się pojawić w M-Obywatelu, czyli będziemy mogli sprawdzić swoje konto emerytalne. Na ile to i czy to będzie impuls dla Polaków, którzy jeszcze mogą mieć jakiś wpływ na swoją emeryturę, nie mówię o emeryturę z ZUS-u, żeby zadbać o przyszłość swoją już w wieku senioralnym.
Miejmy nadzieję, że tak, ale przede wszystkim mi się wydaje, że to będzie dobra taka pomoc dydaktyczna dla młodych ludzi, tak? Którzy zobaczą, co ich czeka. bo w tej chwili opowiadanie im, że w przyszłości te emerytury będą relatywnie niskie i tak dalej, to jest takie opowiadanie, które bez konkretów do ludzi nie trafia. Natomiast jak zobaczą, tak, jak rzeczywiście kształtują się ich prognozy emerytalne i ile oni zbierali tych składek, to myślę, że to edukacyjnie powinno dobrze wpłynąć na zachowania przyszłych emerytów.
Później pójdą do pracodawcy i powiedzą: umowę o pracę poproszę.
Tak
koniec
jest.
B2B.
Tak jest. Tak? No,
Krzysztof Szóstka obserwuje, ma synów nastoletnich.
Tak.
I co oni na to?
Tak, się zastanawiam, co dalej. Natomiast myślę, że tak, to oni są jakby tutaj takim naszym wskaźnikiem, żeby widzieli fizycznie, będą widzieć te cyfry, a myślę, że te cyfry będą do nich dobrze przemawiać, bo kto z nas się loguje do platformy ZUS i sprawdza swoje składki, więc nikt tutaj prawie. To jest dobry pomysł, żeby sprowadzić to do tej jednej aplikacji, gdzie nosimy wszyscy telefony komórkowe i będziemy mogli realnie widzieć, jakie mamy oszczędności, co nas czeka w tej przyszłości. Więc uważam to za bardzo dobre rozwiązanie. A myślę, że tak, moi synowie będą, myślę, w pewnym momencie docenią to, że tego typu narzędzie mają pod ręką i będą mogli z niego korzystać.
Bo rozumiem, że o swojej emeryturze na razie nie myślą, bo mają inne ważniejsze rzeczy.
Na razie. My z żoną staramy się ich uczyć, jak oszczędzać, jak wydawać.
Ludzie przed 50 nie myślą o swojej emeryturze, a to najbardziej wtedy powinni na nią oszczędzać.
No tak.
Taki mały paradoks.
A co mogą robić, żeby oszczędzać na tą emeryturę? Jakie mamy możliwości?
Inwestowanie to chyba najprostsze. Nadal wracamy do edukacji ekonomicznej. Mm-hmm. Wystarczyłoby pewnie odkładanie 100 zł miesięcznie w jakieś sensowne fundusze, żeby później na emeryturze ten procent składany nam zadziałał i mieć jakąś...
To zapytam, jakąś wyższą... jakie to są sensowne fundusze? Bo każdy fundusz no, się właśnie, ja myślę, pali. Że...
Ja się nie wypowiadam, bo to już jest doradztwo inwestycyjne. Trzeba być ostrożnym.
Rynki finansowe u nas są... No, trochę niestabilne i nie mają dobrej prasy i nie mają dobrej opinii w szerokiej publice. W związku z tym, dlatego tak mało z nas tam inwestuje. Boimy się ryzyka. Polacy generalnie rzecz biorąc są dosyć ostrożni. Na te takie proste formy jak lokaty, no to też wiemy, że one nie nadążają za inflacją i oszczędzanie takie długoterminowe.
To chociażby obligacje Skarbu Państwa.
Zgadza się.
Cokolwiek, żebyśmy blokowali sobie te pieniądze, żeby one gdzieś były, a nie ciągle konsumowali.
Tak, myślę, że ale tutaj poruszyliśmy temat już taki trochę zaawansowany, a jeżeli spojrzymy tak niżej, to powinniśmy mieć nawyk odkładania choćby drobnej sumy co miesiąc z myślą o tym, co będzie
na czarną
za...
czarną godzinę.
Na przykład.
Jako stały przelew z konta, żeby na tego nie robić.
Więc obligacje i te instrumenty finansowe to już jest wyższy poziom zaawansowania, jeżeli chodzi o oszczędzanie. Natomiast szukajmy nauki, nawyku podstawowego oszczędzania. Więc myślę, że tutaj można by było dużo jeszcze zrobić właśnie w kwestii nauki.
Z szacunków grupy Golden Mark wynika, że w całym 2024 roku Polacy kupili w sumie około 14 ton złota. Ale tak się zastanawiam, jeżeli złoto, to jak je kupować? Czy w papierach, czy złoto fizycznie, no ale co potem z tym złotem robić?
Kupiliśmy trochę złota, bo się boimy wojny, a złoto jest po prostu najbezpieczniejszą lokatą kapitału, no i chyba, to jest chyba główny
czynnik napędzający zakup złota.
No właśnie, a bardziej właśnie czy w papierach wartościowych, bo też są fundusze, które możemy kupić papiery wartościowe jakby lokowane w złocie, czy też sztabki fizycznie. No to jest jakaś rada.
Chyba i wyłącznie fizycznie, bo jednak mamy tą pewność, że posiadamy, to złoto.
A my lubimy mieć.
Tak
jak mieszkanie, lubimy mieć. A nie
to prawda.
No właśnie, a z drugiej strony, tak jak panowie mówili, oszczędzać nawet 100 zł to też jak? Do skarpety, czy po prostu na koncie takim normalnym, na które wypłaty na przykład nasze wpływają, czy konto oprocentowe procentowane, no ale teraz Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe, więc a banki już wcześniej znacznie bardziej obniżyły oprocentowanie. To
znaczy lepiej nawet wrzucić na zwykłe nieoprocentowane konto, niż rzucić nigdzie. Znaczy to będziemy stracić inflację, ale przynajmniej gdzieś to będzie. Ja bym sugerował co miesiąc, jeżeli chcemy, kupować sobie najprościej obligacje Skarbu Państwa. Koniec, kropka.
No to jest
nic więcej nie muszę robić. Tak.
I to jest bardzo, bardzo ważna podpowiedź dla Państwa też. A my zmieniamy temat i teraz przechodzimy do fundacji rodzinnych. Prawie 4 tysiące wniosków o rejestrację, ponad 2,5 tysiąca fundacji już zarejestrowanych. To bilans po 2 latach obowiązywania ustawy o fundacji rodzinnej. Już prawie połowa fundacji ma aktywa, które pracują, a 21 spółek giełdowych ma fundacje w akcjonariacie. Takie są wnioski raportu 2.0 Fundacje Rodzinne 2025. Który przygotował Business Insider Polska we współpracy z Kancelarią Tomczykowski-Tomczykowska i Bankiem PKO SA. Dlaczego Polacy przekonali się do fundacji rodzinnych? Na początku no, podchodzili jak do jeża.
Czy jak do jeża? Nie. Znaczy, ta ustawa była bardzo wyczekiwana, więc to, że nagle mamy 4 tysiące wniosków w tak krótkim okresie, to wynika z tego, że tego wcześniej po prostu nie było. Więc nagle była bardzo duża potrzeba i to się pojawiło. To jest jakby jeden element. Ta ustawa jest jedną z niewielu ustaw, która jest naprawdę dobra. To znaczy, te fundacje rodzinne działają, jakby te zapisy ustawy są naprawdę korzystne, sensowne. Pewnie jest jakieś parę drobnych rzeczy do poprawy, ale co do zasady, jakby ta idea jest dobra. Ja mam takie obserwacje, bo ja dużo pracuję z firmami rodzinnymi, że duża część oczywiście wykorzystała tą ustawę do tego, żeby gromadzić majątek rodziny i żeby zabezpieczyć to dla przyszłych pokoleń zgodnie z celem tej ustawy. Natomiast jest też spora grupa przedsiębiorców, którzy wykorzystali ten mechanizm do czystej optymalizacji podatkowej, bardzo krótkowzrocznej. Nie krytykuję, tylko
ale
trochę stwierdzam fakt.
Zgodnej z prawem.
Absolutnie, tak. Natomiast stwierdzam fakt, że to jakby nie jest tam, celem nie jest ochrona majątku dla dzieci, wnuków, zabezpieczenie ich przepływów pieniężnych i tak dalej, tylko po prostu optymalizacja podatku.
Tak, no i tutaj w tej ustawie zostało wskazane, jakich firm, od jakiego progu to dotyczy, tak, więc tutaj no nie wszyscy muszą się nad tym od razu zastanawiać. Zabezpieczenie interesów mamy z jednej strony przy każdym rodzaju spółek. Ewentualnie tu mamy też właśnie tego typu rozwiązanie wyczekiwane. Wskazywane były bardzo duże marki światowe, które właśnie korzystają z tego typu też rozwiązań. I tak jak zauważyliśmy, albo zabezpieczymy, lub korzystamy, tak? Także tak jak ładnie było to opowiedziane, optymalizacja podatkowa lub zabezpieczenie naszych spadkobierców na wypadek po prostu różnych sytuacji.
Firmy rodzinne mają dzisiaj duże problemy z sukcesją, tak jak panowie obserwują?
No, różnie chyba.
Ja widzę, że bardzo duże.
Różnie, ale znaczy przeważają na pewno kłopoty. Tak?
Bo młodzież nie chce harować jak rodzice od rana do wieczora i wolą korzystać z owoców.
Albo w ogóle iść w inną stronę.
Tak. I to jest dosyć też normalne. No, tutaj nie ma się co specjalnie dziwić, natomiast problem ekonomiczny jest i ta ustawa być może troszeczkę łagodzi niektóre z tych rodzinnych napięć.
No, każdą umowę przygotowuje się na trudne czasy. Każdy statut, nie wtedy, kiedy jest wszystko ładnie poukładane, więc zapisy powinny być konstruowane w ten sposób, jakby naprawdę doszło do poważnego sporu, a wewnątrz rodzin dochodzi do tych sporów, więc no, to są tego typu mechanizmy, które mają po prostu złagodzić ten cały podział ewentualny.
Tak, ale faktycznie jakby znam przedsiębiorców, którzy bardzo dużo energii i czasu poświęcili na przygotowanie statutów tych firm, tych fundacji rodzinnych, po to, żeby myśleć na kilka pokoleń do przodu. Dobrze. Co robić, jak te przepływy finansowe z fundacji do członków rodziny mogą być kierowane, w jakiej wysokości, kto może korzystać, kiedy może korzystać. Więc jakby to ta ustawa
to umożliwia i faktycznie to działa. Nie do końca wiem, na ile to poprawia sam problem sukcesji, no bo sukcesja oznacza, kto będzie dalej tym biznesem trochę zarządzał, a fundacja rodzinna bardziej mówi o właścicielstwie, o majątku zgromadzeniu tego przez kolejne pokolenia, więc nadal ci właściciele dzisiejszych firm mają problem, komu ten biznes tak realnie w zarządzanie przekazać, nie? Fundacja daje możliwość taką, że to będzie w rodzinie, to nigdzie nie wyjdzie, ale ktoś nadal musi fizycznie do tej roboty o tej 8 rano iść i zarządzać w dużym skrócie. No, ktoś tą mruczną robotę musi robić i z tym jest problem faktycznie.
A jakie są efekty rosnącej popularności fundacji rodzinnych? Jakie będą efekty, jeśli tych fundacji rodzinnych powstanie już znacznie więcej? Bo jak widzimy po tych 2 latach 4000 wniosków i ponad 2500 już zarejestrowanych, no to mamy 6500, jeśli się uda zarejestrować te 4000.
My jako
Polska... Jak to będzie właśnie wpływało i na naszą gospodarkę i w jakie efekty w ogóle?
To już wiemy, że kapitał ma narodowość, więc musimy budować nasze majątki, powiedziałem rodzinne, jakby przez pryzmat jakby danej rodziny, ale tego, że my jako nasze przedsiębiorstwa możemy później kupować inne firmy za granicą, a nie odwrotnie. Nasza gospodarka rozwija się dynamicznie od 25-30 lat. Nie mieliśmy przestrzeni dotychczas na to, żeby gromadzić jakieś majątki, fortuny rodzinne. Europa Zachodnia robi to już od X razy więcej lat, jakby mają w tym doświadczenie, więc tam te firmy rodzinne, szeroko rozumiane, są dużo do wieży większe. Jakby, proszę Państwa, są też globalne korporacje, które są firmami rodzinnymi, typu Mars, od Marsów, Sixów, Snickersów. To jest ogromna korporacja, ale jednocześnie firma rodzinna, nadal trzymana przez jedną rodzinę Marsów, która sobie idzie. Porsche, tak samo, jakby mamy firmy, które są naprawdę duże, globalne, ale są kontrolowane przez...
Auchan i Decathlon zdaje się też do jednej
podobnie,
rodziny należą.
Absolutnie, tak.
Więc
tak.
Po to są fundacje tworzone, żeby właśnie ktoś zarządzał nimi, można powiedzieć szeroko pojęci ludzie z zewnątrz, ale rodzina dalej posiada aktywa tych firm, także tutaj jakby...
Rodzina, która jest jakby... żyje w tym kraju, więc jakby budujemy też majątek naszego narodu, jakby nie patrzeć.
To budzi
nie?
chyba kontrowersje tylko na skrajnej lewicy. Tak, która
chyba bardzo skrajnej. Tak.
Tak, uważa, że to sprzyja pogłębianiu się nierówności majątkowych. Tak? No i oczywiście tak to może być. Tak to może być, ale z drugiej strony są bardzo silne argumenty, o których tutaj mówili koledzy, żeby jednak tego typu instytucje tworzyć.
A polskie firmy rodzinne mają potencjał taki na przyszłość, że możemy się spodziewać właśnie jakiejś takiej wielkiej firmy rodzinnej, wieloletniej, z dziada, pradziada jakby zarządzanej, tak jak tutaj te przykłady zachodnie przywołane?
Z pewnością, musimy trochę poczekać. Znaczy, mamy już dzisiaj duże firmy rodzinne, które są fantastyczne i jakby robią też biznes za granicą. Nie wiem, doktor Irena Eris, tak samo firma rodzinna. LPP nasze tutaj, trójmiejskie, to tak samo też firma rodzinna. Więc one są duże i znane i rozpoznawalne. Dzięki temu pewnie ich po prostu będzie więcej.
Ale to jest 35 lat raptem, a praktycznie 30 lat. To trudno tutaj zgromadzić jakieś doświadczenia wielkie. Tak.
To jeszcze na koniec zamkniemy klamrą, bo teraz Państwowa Komisja Wyborcza podaje wyniki frekwencji pomorskie 69,6%. Taka frekwencja najwyższa mazowieckie 73,4%, a w ogóle cała frekwencja wyniosła trochę więcej niż wcześniej przewidywano. To jest 67,31%. Spodziewają się panowie wyższej frekwencji w drugiej turze?
Nie wiem.
Trudne pytania.
Zgadywać. Pewnie tak.
Na pewno cieszy ten wynik i miejmy nadzieję, że będzie lepszy. Więc wychodzi na to, że Polacy dbają, chcą zadbać o swój kraj.
To trzymamy kciuki, żeby ta frekwencja była jak największa, a decyzje mądre. Bardzo dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś profesor Piotr Dominiak, ekonomista, wykładowca akademicki, Mikołaj Lipiński, członek zarządu Black Partners, Krzysztof Szóstka, prezes Metal Poland. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Ja spotkam się z Państwem także jutro, 10:05. Słuchaczom i gościom w studio serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Do
usłyszenia.
Dziękujemy, godnie.
Ludzie i pieniądze.